Naszym gościem jest pan doktor Cezary Mech, były wiceminister finansów. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże. Panie ministrze, Rada Platformy Obywatelskiej, Rada PSL-u, czyli włodarzy dzisiejszej Rzeczypospolitej, po 5 latach żyje się w Polsce lepiej czy gorzej? Jaka jest sytuacja ekonomiczna? No wiemy, że lepiej żyje się członkom rodziny Platformy Obywatelskiej. Jeden z dzienników niedawno publikował listę 428 członków PO oraz ich krewnych i znajomych, którzy wzięli 200 milionów z różnych spółek i instytucji państwowych, bo tam zostali zatrudnieni.
Myślę, że jeśli analizujemy to, czy nam się żyje lepiej, czy gorzej, to należy wziąć pod uwagę to, że część, powiedzmy, z tej naszej konsumpcji, jak i też po prostu naszego wzrostu poziomu życia, to tak naprawdę była kosztem przyszłych pokoleń, jak i też jakichś dochodów jednorazowych. Zauważmy, że jeśli wziąć pod uwagę te ostatnie dwudziestolecie, no to co zauważamy? No, mieliśmy jakieś aktywa, jakąś własność, mieliśmy podmioty gospodarcze, byliśmy właścicielami przedsiębiorstw, no i to sprywatyzowaliśmy i tak naprawdę to sprzedaliśmy za granicę. Również za granicę uplasowaliśmy znaczący dług, który posiadamy i który należało będzie spłacać. Więc to są tak naprawdę, no to mieliśmy jakiś wzrost dochodów, no ale tak taki sam, jak miałby, powiedzmy, jakiś utracjusz, który wynosi wszystko ze swojego domu. Jeśli spojrzeć na kwestię dotyczącą relacji między tym, ile mają inne kraje, obywatele innych krajów zainwestowali w Polsce, ile mają majątku w porównaniu z tym, ile my mamy, to mamy ten wskaźnik, jest jeden z najgorszych wśród krajów wysoko rozwiniętych. I też należy pamiętać o tym, że to nie tylko to, że my żeśmy tak naprawdę żyli kosztem przyszłych podatników, pokoleń, ale też doprowadziliśmy do niebywałej tej sytuacji, że tak naprawdę to oszczędzaliśmy na tym, oszczędzaliśmy na wydatkach na dzieci. W Polsce do prostej zastępowalności pokoleń nie urodziło się 3,5 miliona dzieci w ciągu tego okresu czasu i to stanowi jakiś, właściwie tak nie ma żadnego alarmu pod tym względem i to możliwe, że jest najbardziej niepokojące. A więc zamiast wydawać na dzieci, to żeśmy po prostu też więcej konsumowali. No, bardzo charakterystyczna jest sytuacja, ponieważ między ostatnim tym takim spotkaniem ekonomistów, który zainscenizował PiS, a obecnie, no to minęło niewielki okres czasu, ale podczas tamtego spotkania to powiedziałem, że to, co jest charakterystyczne dla Polski, dlatego jaka będzie przyszłość nasza i jak będzie się tak naprawdę źle żyło w przyszłości, to jest fakt, że jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc na końcu na świecie, jeśli chodzi o dzietność. I mówiłem wtedy, że to jest 209. pozycja na świecie. No teraz okazało się, że była aktualizacja Factbooka, a więc publikacji wydawanej przez CIA w Stanach Zjednoczonych, ale która jest dostępna, która mówi o tym, jaka pozycja będzie danego kraju w przyszłości i w jakim kierunku on będzie zmierzał. Okazało się, że spadliśmy jeszcze dalej. Z 209 na 211 te miejsce na świecie i tak naprawdę nie ma żadnego alarmu. A to co to w praktyce oznacza? W praktyce to oznacza to, że jednak w przyszłości będzie nam się żyło znacznie gorzej. Nie będzie wzrostu dochodu narodowego, bo niby kto ma go generować? Przecież nie ci 70-latkowie, którzy będą zmuszeni do tego, żeby dalej jednak pracować, a pracodawcy nie będą chcieli na nich wydawać. No a z drugiej strony też należy pamiętać, że będą coraz większy nacisk na budżety z jednej strony państwa, aby więcej opodatkowywać obywateli po to, żeby wypłacać świadczenia emerytalne i zdrowotne. Będą coraz dłuższe kolejki do przychodni służby zdrowia. Będzie coraz częściej będziemy słyszeli, że należy przesunąć wiek emerytalny. A gdy będzie chodziło o kwestie wyegzekwowania renty, ponieważ nie będziemy zdolni do pracy, to będzie się okazywało, że będziemy uznawani przez komisje lekarskie jako zdolni do pracy. To będzie też olbrzymi nacisk na nasze rodziny. Oczywiście zwłaszcza te, które są mało liczne, ale niestety takie one są, ponieważ okazuje się, że w polskich rodzinach jest o jedno dziecko za mało do prostej zastępowalności pokoleń, która powinna wynosić tam 2,1 dziecka na kobietę. I dlatego też, jeśli spojrzeć na te dokonania, już nie chodzi o dokonania ostatniego pięciolecia, bo przecież to są dokonania te, które się wydarzyły w ciągu ostatnich 20 lat, to wpadliśmy w jakiś koszmarny kryzys i tego na razie, można powiedzieć, nie zauważamy, a będzie coraz gorzej. To, jak poważny on jest, to może świadczyć też piątkowy raport, który został wydany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który mówi o tym, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy w Polsce będzie wynosił 1,75%. Co to w praktyce oznacza? To oznacza tak, że tak rozwijamy się tak w takim tempie, jak produktywność, a więc wzrost wydajności pracy w krajach, które są najbogatsze, a my do tych krajów nie należymy. Jeśli patrzymy na sytuację, którą mamy w Polsce, to cóż się okazuje? No, jesteśmy wkomponowani w taki blok gospodarczo-polityczny w postaci Unii Europejskiej, do której wstąpiliśmy, podpisaliśmy traktat lizboński. Ba, jakiego nawet negocjowaliśmy, to nawet prawica ogłaszała to, że to jest wielki nas sukces, ale okazuje się, że w tym bloku gospodarczym to nie miejsca pracy przenoszą się do Polski, to nie w Polsce żyje się lepiej i ona nie szybko nie dościga tych krajów, które są wyżej rozwinięte, a taka jest naturalna tendencja dotycząca konwergencji gospodarczej. Zauważmy, no, że na niej między innymi bazuje to, że bardzo szybki rozwój gospodarczy w Chinach, których zmianę pokoleniową tam polityczną obserwowaliśmy, w Indiach, i tam się mówi o wzrostach gospodarczych rzędu 12%. No, w tym roku jest najniższa od 1999 roku wzrost gospodarczy w Chinach i on wynosi 7%. Tam po prostu w ciągu dekady to nastąpiło zwielokrotnienie produktu krajowego brutto. U nas nie ma. I cóż, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ tam właśnie przenoszą się miejsca pracy, idąc za tymi tańszym wynagrodzeniem, jaki jest. W Unii Europejskiej zauważmy, że tego procesu przenoszenia miejsc pracy, a więc przedsiębiorstw, do Polski nie ma. Jest proces, który zostaliśmy wtopieni, który jest taki bardzo dziwny, że okazuje się, że mimo swobody przepływu kapitału nikt nie wytacza procesom, tym firmom, które zamykają w Polsce swoje przedsiębiorstwa i przenoszą do innych krajów w Unii Europejskiej, mimo że tam produkują drożej. Na przykład Fiata. To, co jest takiego bardzo charakterystycznego, ukazującego patologię naszego wzrostu gospodarczego, a więc właściwie jego braku, to jest to, że my zamiast miejsc pracy, które powinny być przenoszone do Polski, eksportujemy pracowników i w efekcie powodujemy, że w przyszłości będzie nam się żyło gorzej, że tutaj nie będzie dochodów podatkowych teraz i w przyszłości, a nawet dzieci będą rodziły się gdzie indziej. Zauważmy, to takie charakterystyczne cyfra, która ostatnio, że tak powiem, padała, to jest tak 89 tysięcy Polaków przeniosło się w pierwszym pół roku, wyemigrowało za pracą do Niemiec. charakterystyczne. Najwięcej po prostu z narodowości, które wyemigrowały, które emigrują do Niemiec, które obawiały się tego, że mogą zostać zalane, powiedzmy tutaj, poprzez imigrantów muzułmańskich, no to się okazało, że to są Polacy. Na te 500 000, które przyjechało za miejscami pracy, które tam są tworzone, mimo że one są bardzo drogie, to 89 tysięcy Polaków. Też to, co jest charakterystyczne. Mówimy o jakichś negocjacjach z Unią Europejską dotyczących przepływu kapitału i tego, jak dużo my korzystamy z tych funduszy strukturalnych. Teraz okazuje się, że są negocjacje dotyczące nie tylko z redukowania przepływów dotyczących naszych funduszy strukturalnych, które mieliśmy obiecane, ale nawet dotyczących funduszy dla rolnictwa. I też charakterystyczna cyfra, ponieważ przyznał to komisarz do spraw regionalnych Johannes Hahn, że 89 eurocentów na jedno euro, które wydatkuje na pomoc strukturalną, wydatkują pomoc strukturalną Niemcy na Polski, 89 eurocentów wraca zamówieniami do tego kraju. Okazuje się, że my po prostu z tych możliwości, które mamy, nie korzystamy, a tak naprawdę z tych aktywów się wyzbywamy. Tymi aktywami to są oczywiście pracownicy, to są młodzi ludzie, którzy mogliby nas utrzymywać w przyszłości i powodować wzrost gospodarczy, a tych transferów nie ma. Dlatego też, gdy patrzymy na to, co się dzieje w Polsce, to można powiedzieć tak, nawet Gazeta Wyborcza stwierdza, że odwrócić trendy tam demograficzne to można tylko do 2015 roku, ponieważ to jest ostatni moment, kiedy ta młodzież z Wyżu Solidarnościowego będzie mieć jeszcze dzieci. Jeśli po prostu tych najbliższych 2 lat nie wykorzystamy, a już straciliśmy, można powiedzieć, już 22 lata, to niestety, ale będziemy świadkami coraz to większej zapaści Polski. I ona będzie się nie tylko przejawiała w tym, że będzie nam się żyło trudniej, że będziemy mieli niższe emerytury, będziemy bardziej opodatkowani, co będzie powodowało, że tym bardziej nasze dzieci będą chciały pracować za granicą. To, że nie będziemy dostępu do służby zdrowia. To będzie też ten upadek Polski, jeśli chodzi o sprawy dotyczące polityczne, naszej pozycji na świecie. Zauważmy, że nikt nas nie zaprosił do grona G20 i nie są rozdzierane z tego tytułu szaty. Prowadzimy jakieś negocjacje dotyczące pozyskania funduszy strukturalnych, a istnieje obawa, że powiedzmy je dostaniemy, ale w pakiecie z tym, że będziemy musieli zamawiać jakieś produkty, których nie potrzebujemy w innych krajach. Wczoraj była wizyta prezydenta Francji w Polsce. Dotyczyła oczywiście tego wsparcia naszych wysiłków wspólnych dotyczących polityki rolnej. No ale ja tak się zastanawiam, czy tam tak naprawdę to nie dotyczyła tego, żebyśmy zakupili we Francji elektrownię atomową, co jest jakimś jednym dziwnym koszmarem, który trapi po prostu naszą politykę, że zamiast wydobywać i mieć najtańszą energię, żeby to było przewagą naszą, ponieważ mamy największe zasoby węgla kamiennego i brunatnego, to my kupujemy elektrownie atomowe i to nawet nie budzi jakiegoś sprzeciwu całej sceny, można powiedzieć, politycznej. Przecież jest jakimś absurdem, że Niemcy w 2020 roku zamkną wszystkie elektrownie, a my nie powiemy po prostu, że jeśli to tak jest, już mamy mieć tą energię elektryczną, to może byśmy ją wydzierżawili w którejś z tych zamykanych elektrowni atomowych. Dlatego też, gdy patrzymy na perspektywy, jakie ma Polska, perspektywy takie długofalowe, to one są niestety, ale są niezbyt optymistyczne. I przy czym to, co mamy jakiś kapitał, to można powiedzieć, mamy jeden kapitał. Mamy kapitał jeszcze taki, że bardzo dużo osób chodzi do kościoła, modli się, a dzisiejsza Ewangelia pod tym względem jest taka dość optymistyczna, bo ona mówi, że jeśli, że nawet ten skorumpowany sędzia po prostu pomógł tej wdowie kołatającej cały czas i Pan Jezus mówi, że jeśli będziemy prosili, to to wyprosimy. I mamy tą przewagę, będąc powiedzmy osobami wierzącymi, że możliwe, że jeśli będziemy bardzo prosili, to mimo tego sprzężenia najróżniejszych interesów gospodarczych, których okazuje się, że nie umiemy po prostu działać i prezentować swoich własnych interesów, że opatrzność nam jednak pomoże. Ale musimy zachować co najmniej ten podkład etyczny.
Profesor Krzysztof Rybiński pisze na swojej stronie, że wpływy podatkowe załamują się coraz bardziej, że w październiku wpływy z VAT-u były niższe niż rok temu, aż o 14%, że spada dynamika dochodów z PIT, zwiększa to prawdopodobieństwo dużych deficytów w ZUS-ie i w NFZ-cie, że bankrutuje coraz więcej firm, a dochody pozostałych słabną, tym samym dochody z podatku CIT silnie spadają, że dług publiczny, to jest z innego źródła już informacja, to 860 miliardów, a odsetki od tego długu 43 miliardy, czyli w zasadzie cały dochód z podatku dochodowego od osób fizycznych idzie na spłatę odsetek od długu publicznego. To są liczby, które mogą przyprawić odreszcze i pytanie o to, co idzie dalej, bo panie doktorze, również samorządy przekręcają kurek z pieniędzmi na inwestycje. Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich mówi, że skutki zaniechania inwestycji odczujemy za kilka lat, że będziemy jeździć gorszymi tramwajami, leczyć się w nieremontowanych szpitalach, dzieci będą chodzić do starych szkół, a 2013 i 2014 to będą lata jeszcze trudniejsze.
W tej perspektywie, którą zarysowałem, no to jest nic nowego, tylko jest to kwestia, że to następuje, że tak powiem, krok po kroku. Pozauważmy, co się dzieje. Coraz więcej osób wchodzi już w ten wiek emerytalny, z mniejszej produktywności i tak naprawdę wychodzi z tego rynku pracy, a coraz mniej osób wchodzi, ponieważ jest to niż, nie mówiąc już o tym, że nawet się okazuje, że dla tego niżu nie ma miejsc pracy w Polsce. 89 tysięcy Polaków wyemigrowało za pracą tylko w pierwszym półroczu do Niemiec. Jeśli wziąć pod uwagę te aspekty, nie są tworzone miejsca pracy o wartości dodanej w Polsce. Jeśli wziąć pod uwagę ten aspekt związany z tym, że my tak naprawdę efektywnie, o co wspomniałem, nie wykorzystujemy funduszy nawet tych, które pozyskujemy z Unii Europejskiej na to, żeby nakręcać koniunkturę. Bo to, co jest charakterystyczne, okazuje się, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy też ukazał to, że jak oddziałują dodatkowe takie impulsy fiskalne, jeśli w postaci jakiegoś zwiększonego deficytu, czy też powiedzmy zwiększonych środków. Każda złotówka pozyskana powinna generować dodatkowy impuls w postaci od 90 groszy do złotówki 70 groszy. Zauważmy, że jeśli przełożyć nawet te wielkości, to by oznaczało, że w Polsce powinny być wzrost gospodarczy wyższy tylko z tego tytułu o 6%. Co to oznacza? Że jeśli my teraz mówimy o 2% wzroście, to tak naprawdę jesteśmy w głębokim kryzysie. I oczywiście ten kryzys przejawia się w tym, że jeśli nie ma miejsc pracy, jeśli po prostu nie są generowane na produkcja, nie wzrasta produkt krajowy brutto, no to on się przejawia w tym, że są mniejsze wpływy podatkowe. I o tym cały czas mówię, że jeśli my nie będziemy mieli pracowników, nie będziemy tworzyli miejsc pracy, a z drugiej strony, jeśli tych pracowników będzie mało przybywało, ponieważ po prostu tego młodego pokolenia nie ma, to będziemy w podwójnych kleszczach. Z jednej strony będzie to powodowało, że ten wzrost gospodarczy będzie mizerny, a w przyszłości się okaże jeszcze, że jest negatywny. To przełoży się na mniejsze dochody podatkowe, a z drugiej strony będą potrzeby czy większe potrzeby podatkowe. Gdy patrzymy na tą kwestię, która została poruszona, no samorządy posiadają środki, które są udziałem naszych podatków. Jeśli tych podatków jest mniej, to oni oczywiście dochody będą mieli niższe. Jeśli patrzymy nawet na kwestie dotyczące naszego zadłużenia, to zauważmy, że to zadłużenie, które mamy względem rynku kapitałowego, względem inwestorów, głównie krajowych, to i tak jest kropla w porównaniu z tym, jakie mamy zadłużenie względem osób, które oczekują, że w przyszłości będą mieli emerytury. Zobowiązania ZUS-u, które są na kontach emerytalnych, a na które nie mają pokrycia, to jest wielkość, która jest zawidencjonowana, a która nie dotyczy całości zobowiązań, wynoszą ponad 2 biliony złotych. Jeśli patrzymy na kwestie dotyczące rynku kapitałowego, no to widzimy tutaj, że te wielkości powyżej 800 miliardów są tylko cząstką tych zobowiązań. Mówimy o tym, że my dużo płacimy z tego tytułu, że mamy ten duży dług, to my dużo płacimy w postaci koniecznych spłat, a więc pokrycia kosztów tych odsetek. Ale my też nie walczymy o to, żeby te koszty były jak najniższe. Ja pamiętam, jak byłem odwoływany w rządzie PiS-u przez Kazimierza Marcinkiewicza na wniosek pani premier Zyty Gilowskiej z funkcji wiceministra finansów. To ja prosiłem tylko o jedno, żeby zostało podkreślone to, że obniżyłem w ujęciu takim rocznym koszt obsługi zadłużenia poprzez efektywniejsze działanie na rynku długu o 2 miliardy złotych. Niestety, ta informacja się nie przebiła. Więc to jest nie tylko kwestia, że z jednej strony są rzeczywiste problemy, przed którymi stoimy, ale których musimy też rozwiązać, jeśli chcemy istnieć jako państwo i społeczeństwo w przyszłości. Ale też jest kwestia taka, że my musimy efektywnie działać. I to na wielu porach. To z jednej strony na tym polu ekonomicznym, o którym mówimy, ale przecież musimy też działać na innych polu zabezpieczającym interesy naszego państwa. My żeśmy zdecydowali się na armię zawodową, którą wysyłamy w różnych misjach i w efekcie mamy zdolność obronną w postaci możliwości mobilizacji tam na poziomie około 70 tysięcy żołnierzy w sytuacji rzeczywistego zagrożenia. My przecież mieliśmy kilka razy więcej żołnierzy przed II wojną światową. Ja nie mówię, że po mobilizacji, ale w czasie pokoju. To wszystko się oczywiście przekłada na jakiś upadek naszego państwa, którego jesteśmy świadkami, ale też musimy wiedzieć o jednym, że nawet jeśli opatrzność nam pomoże i w pewnym momencie te grupy prawicowe wygrają wybory, to też jest kluczowe, aby w tych kluczowych elementach interesu państwa też nie okazywało się, że to tak naprawdę nie będą rządzili ci sami ludzie, co w poprzednich ekipach.
Dzisiaj Rada Krajowa PO, działacze PO zostali wyposażeni w 200-stronnicowe książeczki zatytułowane, zaraz żebym nie pomylił tytułu, 5 lat stabilnego rozwoju, Platforma Obywatelska 2007-2012, a każdy z posłów, senatorów ma odbyć do świąt przynajmniej 8 spotkań w regionie, więc nasi słuchacze mogą się spodziewać, że działacze PO będą jeździli i będą czytali tę książeczkę, mówiąc o 5 latach stabilnego rozwoju. A mam wrażenie, panie doktorze, że tych informacji, które pan przed chwilą podał na naszej antenie w tej książeczce, próżno będzie szukać.
Ja myślę, obawiam się inna rzecz. Tam na pewno będą pokazywane te orliki. Tylko proszę zauważyć, że co z tego? Jak tak naprawdę tym symbolem, których jest nie tylko tych 5 lat. Jeszcze raz podkreślę, bo my straciliśmy ponad 20 lat. Ja nie widziałem po prostu jakiejś efektywnej zmiany polityki demograficznej, polityki związanej prorodzinnej w tym okresie. No to były przypadki szarpania się pojedynczych ludzi. Ale to będzie tak naprawdę, widzimy orliki, ale one za chwilę zarosną trawą, bo nie będzie komu po nich biegać. Co widzimy teraz? Widzimy, walczymy z czym? Z tym, żeby nie zamykano szkół w Polsce. No i mówimy o tym, że szkoły powinny być, tylko że one same się zamkną, ponieważ nie będzie po prostu, nie będzie dzieci do poszczególnych klas. A nawet te główne wyzwania, przed którymi stoimy, jesteśmy przeciwnikami wydłużenia wieku emerytalnego. Ale zauważmy jedno i coś podstawowe, że jeśli nie będzie młodzieży, jeśli nie będzie dzieci, ja będę apelował tylko jeszcze przez najbliższe 2 lata, kiedy to efektywnie można po prostu zmienić. Robię to od 10 lat. Jeśli tego nie będzie, jeśli nie zostanie wprowadzona polityka prorodzinna, a nie polityka opodatkowująca wydatki na polskie dzieci, no to przecież kto będzie miał spłacać te świadczenia emerytalne i na służbę zdrowia? Przecież obecnie nawet tylko z powodu starzenia się społeczeństwa potrzeba o 3% zabiegów corocznie więcej, z tego tylko tytułu, że starci ludzie, oni częściej jednak chorują i potrzebują większą ilość zabiegów. Niestety, ale te procesy nie występują i co z tego, że ktoś nas będzie przekonywał, że jest dobrze, jak będziemy wiedzieli, że po prostu, że będzie źle. A jak będzie źle, to też można będzie napisać, że w jakiejś sferze jest jednak dobrze. Niemniej to, co jesteśmy obecnie świadkami, to jesteśmy świadkami takiego rozszarpywania tak naprawdę struktur państwa, stawania się, że Polska przestaje być takim niezależnym bytem, jak i też to, że staje się jakimś takim elementem, powiedzmy, jakiejś globalnej układanki, ale której nie jesteśmy, powoli przestajemy być podmiotem. I powiem to, co wielokrotnie powtarzałem, co apelowałem nawet w 2005 roku, że Polska może mieć trudne okresy ekonomiczne, polityczne. Była też w okresie zaborów, były trudne czasy, ale była w stanie przetrwać w sytuacji, kiedy po prostu z jednej strony był ten aspekt duchowy i chęci po prostu bycia niezależnym społeczeństwem, a z drugiej strony, gdy się okazywało, że ci ludzie, Polacy po prostu istnieli. Jeśli Polaków nie będzie, to też po nas zostanie tylko nazwa, a może i ona nie zostanie.
W każdym razie przed świętami spodziewajmy się, że działacze PO będą jeździć i będą udowadniać, że potrafią czytać to, co ktoś napisał w ściądze 200-stronnicowej zatytułowanej 5 lat stabilnego rozwoju, Platforma Obywatelska 2007-2012. Kto chce, niech wierzy. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Pan doktor Cezary Mech, ekonomista, był naszym gościem.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.